Rozdział piąty. Oskarżenie. Pan Darwini ocucił w prędce Wilforta, który w tym żałobnym pokoju wyglądał niby drugi trup.
Śmierć jest w domu,
zawołał prokurator. Powiedz pan raczej zbrodnia, ozwał się doktor.
Nie umiem wyrazić tego, co we mnie w tej chwili się dzieje, wykrzyknął Wilfort. Ogarnia mnie przerażenie, boleść i szaleństwo.
Rozumiem pana, odpowiedział Darwini z imponującym spokojem. Ale zdaje mi się, że czas, byśmy przystąpili do działania i zniweczyli ten strumień śmierci. Nie potrafię utrzymać dłużej podobnego sekretu, nie mając nadziei, że społeczeństwo wymierzy wkrótce sprawiedliwość, że ktoś pomści śmierć ofiar. Wilfort rozejrzał się posępnie.
I to w moim domu, wyszeptał, w moim domu.
No, panie prokuratorze, rzekł Darwini, niech pan będzie człowiekiem. Jako uosobienie prawa musisz pan zdobyć się na bezwzględną ofiarę. Przyniesie ci ona zaszczyt.
Przeraża mnie, doktor. Ofiara,
rzekłem.
Czy pan kogoś podejrzewa?
Nie podejrzewam nikogo. Śmierć zastukała do pańskich drzwi, weszła i wędruje z pokoju do pokoju z rozmysłem, a nie na ślepo, jak to ona. Śledzę ją, poznaję jej ślady. Wierny mądrości starożytnych błądzę po omacku, gdyż moja przyjaźń dla pańskiej rodziny, szacunek dla pana, to dwie opaski na moich oczach.
Owóż... O, niech doktor mówi, nie brak mi odwagi.
Owóż w pańskim domu, w pańskiej rodzinie może pojawił się fenomen znany zresztą historii. Każde stulecie znało te okropności. Locusta i Agrypina, które żyły w tym samym czasie, stanowiły wyjątek, ale dowodzi on, że opatrzność uwzięła się, by zniszczyć cesarstwo rzymskie zbrukane tyloma zbrodniami. Brunhildę i Fredegondę wydały wieki z trudem formującej się cywilizacji, dzięki której człowiek uczył się ujarzmiać ducha, uciekając się choćby do ciemnych mocy. Owóż wszystkie te kobiety były jeszcze młode i piękne. Na czole ich kwitła jeszcze ta sama niewinność, którą znajdziesz pan na czole winowajczyni przebywającej w pańskim domu. Wilford krzyknął, złożył ręce i spojrzał błagalnie na doktora. Ale doktor ciągnął bez litości. Szukaj tego, komu zbrodnia przynosi korzyść, powiada zasada prawa.
Doktorze!
Ileż razy sprawiedliwość ludzką zwiodły te fatalne słowa. Nie wiem, ale zdaje mi się, że ta zbrodnia... A, przyznajesz pan wreszcie, że zbrodnię popełniono. Tak, przyznaję, cóż robić, ale niech mi pan nie przerywa. Zdaje mi się, że ta zbrodnia spada tylko na moją głowę. Za tymi osobliwymi klęskami czai się zapewne klęska, która spadnie na mnie.
O, człowiecze, wyszeptał Darwini, przenosisz egoizmem wszystkie zwierzęta.
Jesteś najbardziej egocentrycznym ze wszystkich stworzeń. Sądzisz, że ziemia się kręci, słońce świeci, a śmierć kosi tylko dla ciebie. Mrówko złorzecząca Bogu z wierzchołka trawy. A czy ci, którzy stracili życie, nic nie stracili? Państwo de Saint-Méran, pan Noirtier.
Jak to mój ojciec?
A tak? Czy pan sobie wyobraża, że ktoś chciał zabić tego nieszczęsnego sługę?
O nie, jak Poloniusz u Szekspira, poniósł on śmierć zamiast kogo innego. To Noirtier miał wypić lemoniadę i zgodnie z logicznym porządkiem rzeczy wypił ją Noirtier. Sługa napił się przypadkiem i choć umarł Barois, winien był umrzeć Noirtier.
Ale w takim razie jak się stało, że mój ojciec nie umarł? Mówiłem panu wieczorem w ogrodzie zaraz po śmierci pani de Saint-Méran, że jego organizm jest uodporniony na tę właśnie truciznę. Doza nieszkodliwa dla pana Noirtiera zabiła kogo innego, bo nikt, nawet i morderca, nie wie, że od roku kuruje pana Noirtiera brucyną. Natomiast mordercy było wiadome, a upewnił się jeszcze dzięki doświadczeniu, że brucyna jest trucizną gwałtowną.
O Boże, szeptał Wilford, załamując ręce.
Chodźmy krok w krok za mordercą. Zabija pana de Saint-Méran.
Doktorze!
Przysiągłbym, że tak było. Opowiadano mi o symptomach choroby, a relację potwierdza w pełni to, com widział na własne oczy. Wilford jęknął i nie protestował więcej. Zabija pana de Saint-Méran, powtórzył doktor. Zabija panią de Saint-Méran, ma więc już spadek po dwóch osobach. Wilford otarł obfity pot z czoła.
Niech pan słucha uważnie. No cóż, wybełkotał Wilford, nie przepuściłem dotąd ani słowa, ani jednego słowa.
Pan Noirtier ciągnął bezlitośnie, doktor sporządził kiedyś testament na niekorzyść pańską i pańskiej rodziny, ale za to na rzecz biednych. Pana Noirtier oszczędza się tedy, bo nikt już nie wzbogaci się na jego śmierci. Ale jak tylko unieważnił swój poprzedni testament i sporządził drugi, zadaje mu się cios, by przypadkiem nie sporządził trzeciego.
Drugi testament był, o ile wiem, spisany onegdaj. Jak pan widzisz, nie traci się czasu.
O, zlituj się, doktorze.
Litował się nie będę. Posłannictwo lekarza tu na ziemi jest uświęcone. Aby mu sprostać, lekarz bada źródła życia i zapuszcza się w tajemnicze mroki śmierci. Gdy popełniono zbrodnię, a Bóg, przerażony zapewne, odwraca wzrok od zbrodniarza, lekarz musi powiedzieć: oto on.
Ulituj się nad moją córką, wyszeptał Wilford.
Sam pan wymieniłeś ją tedy, pan, jej ojciec.
Ulituj się nad Walentyną.
Posłuchaj, pan, to niemożliwe.
Wolałbym już oskarżyć samego siebie.
Walentyna, ten charakter kryształowy, lilia niewinności. Nie wolno się panu litować, panie prokuratorze królewski. Schwytaliśmy ją na gorącym uczynku. Panna de Villefort sama zapakowała lekarstwa, które wysłano panu de Saint-Méran. I pan de Saint-Méran umarł. Panna de Villefort naparzyła ziółka dla pani de Saint-Méran i pani de Saint-Méran umarła. Panna de Villefort wzięła z rąk Barua, którego wysłano do miasta, karafkę z lemoniadą. I stary pan ocalał tylko cudem.
To panna de Villefort jest winowajczynią, to trucicielka.
Panie prokuratorze królewski, oskarżam pannę de Villefort. Spełni swój obowiązek.
Nie sprzeciwiam się już, doktorze, i już się nie bronię. Wierzę panu. Ale na miłość boską oszczędź pan moje życie, mój honor.
Panie prokuratorze, mówił doktor coraz dobitniej, istnieją wypadki, w których nie oglądam się na zwykłą przezorność ludzką. Gdyby pańska córka popełniła tylko pierwszą zbrodnię i gdybym dostrzegł, że obmyśla drugą, powiedziałbym panu, rozmów się pan z nią, ukaż ją, zamknij na całe życie w klasztorze, niech modli się i opłakuje swoją winę. Gdyby popełniła dwie zbrodnie, powiedziałbym, masz tu truciznę, na którą antidotum nie istnieje, zabija błyskawicznie. Rozkaż córce, aby poleciwszy duszę Bogu, zażyła tę truciznę. Ocalisz pan tym sposobem swój honor i życie, bo Walentyna umyśliła zabić i pana. Widzę już, jak zbliża się do pańskiego łóżka, uśmiechając się obłudnie, z czułymi słowami na wargach. Biada panu, jeśli nie uderzysz pierwszy. Oto co bym panu powiedział, gdyby zabiła tylko dwie osoby, ale ona była już świadkiem trzech agonii, klęczała przy trzech trupach. Oddać trucicielkę w ręce kata. Wspomniałeś pan o swoim honorze. Uczyń, co radzę, a okryjesz się nieśmiertelną sławą.
Wilford padł na kolana.
Posłuchaj pan, rzekł.
Nie jestem tak silny jak pan, ale czy okazałbyś pan tę samą siłę ducha, gdyby chodziło nie o Walentynę, ale o pańską córkę, Magdalenę?
Doktor zbladł.
Doktorze, każdy człowiek zrodzony z niewiasty istnieje po to, żeby cierpieć i umrzeć. Będę cierpiał, oczekując śmierci.
Zważ pan, że to będzie śmierć powolna. Będzie się zbliżać do pana, ugodziwszy przedtem pańskiego ojca, żonę, a może i syna.
Wilford, nie mogąc wydobyć z siebie głosu, chwycił rękę doktora.
Posłuchaj pan, zawołał.
Ulituj się nade mną, dopomóż mi.
Nie, moja córka nie zawiniła.
W moim domu nie popełniono zbrodni.
Nie dopuszczę do siebie myśli. Zrozum pan, że w moim domu popełniono zbrodnie, bo jeśli gdziekolwiek pojawi się zbrodnia, pojawia się ona jak śmierć. Nie wchodzi samotnie. Posłuchaj pan, co właściwie pana obchodzi, czy mnie zamordują, czy nie. Czy jesteś pan moim przyjacielem, mężczyzną, człowiekiem zacnym? Nie, jesteś pan lekarzem.
Otóż oświadczam panu, nie ja wydam moją córkę w ręce kata.
Ach, to myśl straszna, zdolna doprowadzić mnie do tego, żebym jak szaleniec darł sobie pierś paznokciami.
A jeśli pomyliłeś się, doktorze, jeśli moja córka jest niewinna, jeśli bym pewnego dnia stanął przed panem blady jak widmo i rzekł: morderco, zabiłeś mi córkę. Gdyby tak się stało, to choć jestem chrześcijaninem, odebrałbym sobie na pańskim miejscu życie.
A więc dobrze, odpowiedział doktor po chwili milczenia.
Zaczekam jeszcze.
Wilford spojrzał na niego tak, jakby nie wierzył własnym uszom.
Tylko, ciągnął Darwini uroczyście i powoli, jeśli ktokolwiek zachoruje w pańskim domu, jeśli pana samego dosięgnie cios, nie wzywaj mnie pan, bo nie przyjdę. Mogę dzielić z panem tę straszliwą tajemnicę, ale nie chcę, aby poczucie hańby i wyrzuty wzrosły w moim sercu.
i wydały takie owoce, jakie wydadzą zbrodnia i nieszczęście w pańskim domu.
A więc opuszcza mnie pan?
Tak, ponieważ nie zamierzam stąpać dalej pańskim śladem i zatrzymuję się u stóp szafotu. Dalsze wypadki położą kres tej straszliwej tragedii. Żegnam.
Doktorze, błagam pana.
Wszystkie te potworności skaziły moją myśl, a dom pański uczyniły mi wstrętnym. Żegnam pana.
Jedno słowo, jeszcze tylko jedno słowo. Wycofujesz się pan, zostawiając mnie w położeniu tym straszliwszym, że wyjawiłeś mi przed chwilą okropną prawdę. Ale jeżeli będą komentować nagłą śmierć wiernego, przywiązanego sługi...
Słuszna uwaga, rzekł Darwini. Odprowadź mnie pan. I wyszedł pierwszy, a Wilford podążył za nim. Zaniepokojona służba kręciła się po korytarzach i schodach, którędy miał przechodzić doktor. Proszę pana, oznajmił Darwin Wilfordowi tak głośno, aby usłyszeli wszyscy. Biedny Barua już od paru lat nie lubił się ruszać. On, który dawniej ze swoim panem jeździł konno czy karetą z jednego krańca Europy na drugi, zabił się sam tą ustawiczną krętaniną wokół fotela. Krew mu zgęstniała. Było tyły, szyję miał krótką i grubą. Raziła go więc apopleksja piorunująca, a mnie za późno wezwano.
A, prawda, szepnął. Niech pan nie zapomni wylać syropu fiołkowego z czarki do kominka w popiół.
I doktor, nie podawszy Wilfordowi ręki i nie wspomniawszy już o tym, co mówili, wyszedł. Służba tymczasem płakała i zawodziła. Tegoż wieczora cała czeladź, zebrawszy się w kuchni, postanowiła po długiej naradzie opuścić dom Wilforda. Nie pomogły żadne perswazje ani też obietnice podwyższenia pensji. Ludzie ci mieli tylko jedną odpowiedź – dziękujemy za służbę. Śmierć jest w tym domu. Nie pomogły prośby. Odeszli, oznajmiwszy, że bardzo żałują tak dobrych państwa, a zwłaszcza panny Walentyny, jakże dobrej, łagodnej i ludzkiej. Kiedy padły te słowa, Wilford spojrzał na Walentynę. Płakała. Rzecz dziwna. Wilford, wzruszony jej łzami, spojrzał na żonę. Wydało mu się, że przez wargi jej przemknął lekki uśmieszek, podobny owym złowróżbnym meteorom, które na tle burzliwego nieba przemykają się w szczelinach między chmurami.